audycję zrealizowano w ramach projektu Kielecki Uniwersytet Ludowy imienia Andrzeja Kadłubka. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju uniwersytetów ludowych na lata 2020-2030.
Dzień dobry i witam Was w podcaście Dusza Żelaza. Dziś przeniesiemy się w świat ognia, potu i metalu, w świat kowalstwa, jednej z najstarszych i najbardziej symbolicznych dziedzin rzemiosła. Kowal. Słowo, które budzi respekt i nostalgię. Postać z bajek i legend, ale też realny bohater dawnych wsi, miast, grodów i osad. Kowal był nie tylko rzemieślnikiem. Był alchemikiem żelaza, twórcą, lekarzem koni, zbrojomistrzem i opiekunem społeczności. Zanim jednak pojawił się pierwszy kowal, ludzie musieli poznać sekret żelaza. Cofnijmy się zatem do prehistorii. Pierwsze narzędzia człowiek tworzył z kamienia. Później nauczył się obrabiać miedź i brąz, ale dopiero opanowanie obróbki żelaza zrewolucjonizowało cywilizację. Żelazo było trudniejsze do pozyskania, wymagało wyższych temperatur i bardziej zaawansowanej technologii, ale jego twardość i dostępność sprawiło, że stało się kluczem do postępu. Najstarsze żelazne przedmioty odkryte przez archeologów liczą sobie nawet 5000 lat. Często były to ozdoby wykonane z meteorytów, żelaza pochodzenia kosmicznego, które zawierało nikiel i nie wymagało wytapiania. Ale prawdziwa era żelaza rozpoczęła się około 1200 roku przed naszą erą, kiedy ludzie nauczyli się je wytapiać z rud. W starożytnej Grecji kowal był związany z bogiem Hefajstosem, chromnym mistrzem ognia i metalu, który wykuł pioruny dla Zeusa. W mitologii nordyckiej mamy Volunda, boskiego kowala, twórcę cudownych mieczy. W wielu kulturach kowale nie byli postrzegani jako istoty pośrednie. Byli nie do końca ludźmi, ale też nie bogami. Potrafili ujarzmić jeden z najpotężniejszych żywiołów – ogień i przekształcić martwy metal w coś żywego, użytecznego i pięknego. Przenosimy się teraz do średniowiecza, epoki zamków, rycerzy i katedr. To właśnie wtedy zawód kowala zyskał szczególne znaczenie i prestiż. Żadna osada, żadne miasto nie mogło funkcjonować bez kuźni. Dlaczego? Bo wszystko od podków, przez gwoździe, aż po miecze i zbroje wywodziło się spod rąk jednego człowieka. Kuźnia była miejscem niezwykle wyjątkowym. Zazwyczaj stała na uboczu ze względu na hałas, iskry i zagrożenie pożarem, ale mimo to była centrum życia wiejskiego. To tutaj chłopi przynosili narzędzia do naprawy, tu podkuwano konie, tu spotykano się, by słuchać plotek i opowieści. W wiejskiej rzeczywistości to kowal często był jedynym rzemieślnikiem, który potrafił wszystko, od spawania metalowych obręczy po wykuwanie zamków do drzwi. Kowal znał się na mechanice, chemii, medycynie końskiej i meteorologii. Często przypisywano mu nadprzyrodzone zdolności. Wierzono, że potrafi odpędzać złe duchy, zaklinać pogodę, a nawet leczyć ludzi i zwierzęta. Zostanie kowalem nie było jednak proste. Młody chłopak musiał zaczynać jako czeladnik pod okiem mistrza. Uczył się nie tylko techniki, ale też pokory, cierpliwości i umiejętności czytania metalu. Czasami nauka trwała nawet 7 do 10 lat, zanim mógł wykuć coś samodzielnie. Mistrz kowalski przekazywał wiedzę ustnie. Nie było podręczników ani kursów. Wszystko opierało się na doświadczeniu, praktyce i obserwacji. Każdy dźwięk młota, kolor rozgrzanego metalu, zapach dymu, wszystko mówiło coś o jakości pracy. W miastach istniały cechy kowalskie. Organizacje zawodowe, które dbały o jakość rzemiosła, kontrolowały ceny i broniły interesów swoich członków. Przyjęcie do cechu było zaszczytem, ale też ogromnym zobowiązaniem. Kowal musiał przestrzegać zasad, dbać o honor zawodu i nie szkodzić kolegom po fachu. W czasach wojen rola kowala jeszcze bardziej rosła. To on wykuwał miecze, hełmy, kolczugi i zbroje płytowe. Dobry miecz musiał być elastyczny, ale też twardy. Zbroja musiała być mocna, ale nie za ciężka. To była sztuka balansowania między skrajnościami. Zupełnie jak w życiu. Ale nie tylko wojna tworzyła zapotrzebowanie na kowala. W codziennym życiu potrzebne były sierpy, siekiery, zawiasy do bram, klamki, gwoździe, a nawet elementy biżuterii. Kowal musiał być uniwersalny, gotowy wykonać każdy przedmiot z żelaza. Kiedy myślimy o kowalu, najpierw przychodzi nam na myśl obraz człowieka pochylonego nad rozżarzonym metalem, trzymającego młot, a obok niego buchająca ogniem kuźnia. Ale co tak naprawdę składa się na warsztat kowala? Jakie narzędzia wykorzystuje i jak wygląda jego codzienna praca z metalem? Palenisko, źródło ognia. Najważniejszym elementem kuźni jest palenisko. To tutaj rozpalany jest ogień, który umożliwia rozgrzanie metalu do odpowiedniej temperatury. Tradycyjnie opalane było węglem drzewnym, później koksem, materiałem o wysokiej temperaturze spalania i niewielkiej ilości dymu. Temperatura potrzebna do rozżarzenia żelaza to około 1000 do 1200 stopni Celsjusza. Dlatego kowal używa miecha lub wentylatora, by dostarczyć odpowiednią ilość powietrza do ognia. Więcej tlenu, większy żar. Miech kowalski to klasyczne urządzenie przypominające skrzydła. Drewniana konstrukcja z mieszkiem ze skóry, którą kowal naciska nogą lub ręką. Późniejsze wersje napędzane były pedałem lub wodą. Każdy kowal potrzebuje kowadła. To nie tylko metalowy blok, to precyzyjne narzędzie, które przez wieki przybierało różne formy. Standardowe kowadło ma płaską powierzchnię roboczą, róg stożkowy do gięcia, róg kwadratowy do kucia kątów oraz otwory, okrągły i kwadratowy, do mocowania narzędzi pomocniczych. Dobre kowadło waży od 50 do nawet 300 kg. Im cięższe, tym lepiej pochłania drgania i odbija energię młota. Młot kowalski to nie jeden, lecz cała rodzina narzędzi. W zależności od zadania kowal wybiera różne. Młot kuźniczy, duży, ciężki, używany do formowania gorącego metalu. Młotek pomocniczy, lżejszy do precyzyjnych prac. Młot kształtujący, o profilowanej główce do zaokrąglania lub wyciągania metalu. Do większych prac używa się młotów dwuosobowych. Jeden kowal trzyma metal, a drugi uderza z rozmachem. Gorącego metalu nie można trzymać gołymi rękami, stąd potrzeba różnych typów szczypiec. Kowal ma ich zazwyczaj kilkanaście. Szczypce muszą być mocne, odporne na wysokie temperatury i dobrze dopasowane do materiału. Inne narzędzia to są pilniki i tarniki do wykańczania, przebijaki i wycinaki do tworzenia otworów, obcęgi i rozwiertaki do kształtowania metalu od środka, formy i matryce do bardziej zaawansowanych kształtów, zwłaszcza w artystycznym kowalstwie. Dziś przyglądamy się samemu sercu kowalstwa, technikom obróbki metalu, bo choć narzędzia są ważne, to dopiero wiedza i doświadczenie kowala sprawiają, że rozżarzony kawałek żelaza staje się nożem, podkową, zawiasem czy dziełem sztuki. Zaczynamy od podstaw. Kucie na gorąco. To najbardziej charakterystyczna technika kowalska. Polega na podgrzaniu metalu do czerwoności, zazwyczaj między 900 a 1200 stopni Celsjusza i formowaniu go przez uderzenia młotem. Ale tu nie chodzi o bezmyślne bicie. Kowal dokładnie obserwuje kolor metalu. Czerwony można formować. Żółto-pomarańczowy – idealna temperatura. Biały – za gorąco. Metal może się spalić i stać kruchy. Podstawowe operacje kowalskie to rozciąganie, inaczej wydłużanie, zmniejszanie przekroju przez wydłużenie materiału, zgrubianie, czyli skracanie i pogrubianie przez uderzenia wzdłuż osi pręta, gięcie, nadawanie krzywizn, np. do haków czy zawiasów, skręcanie, efekt dekoracyjny, często spotykany w kowalstwie artystycznym, przebijanie, tworzenie otworów przez wiercenia, zgrzewanie ogniowe, łączenie dwóch kawałków metalu poprzez rozgrzanie ich do temperatury zbliżonej do topnienia i zbicie w jedno. Kucie na zimno. to technika używana do drobnych prac, gdy materiał nie musi być mocno przekształcany. Kucie na zimno pozwala na precyzyjne wykończenie krawędzi, prostowanie, wygładzanie powierzchni. Jest mniej widowiskowe, ale niezbędne. Czasami używane także do dekoracyjnych detali, których nie można wykonywać przy wysokiej temperaturze. Hartowanie. Magia i precyzja. Hartowanie to jeden z najważniejszych procesów kowalskich. Od niego zależy twardość i trwałość narzędzi. Polega na szybkim schłodzeniu rozgrzanego do odpowiedniej temperatury metalu, najczęściej w wodzie lub oleju. Dzięki temu zmienia się struktura wewnętrzna stali, staje się ona twardsza, ale też bardziej krucha. Dlatego po hartowaniu często przeprowadza się odpuszczanie, delikatne podgrzewanie, które zmniejsza kruchość i poprawia sprężystość. To balansowanie między siłą a elastycznością. Czucie metalu, intuicja i doświadczenie. Najlepsi kowale nie potrzebują termometrów ani zegarków. Wystarczy im kolor, dźwięk, dotyk. Potrafią wiedzieć, czy metal jest zmęczony. To wiedza, której nie da się nauczyć w książkach. Trzeba ją wypracować w ogniu i w dymie. Dlatego mówimy, że kowal to nie tylko rzemieślnik, ale artysta i alchemik. Każdy przedmiot, który wychodzi spod jego ręki, ma w sobie coś z jego duszy. Gdy myślimy o kowalu, często widzimy go właśnie jako rzemieślnika, twórcę narzędzi, podków, zamków, ale kowal był też artystą. W tej części opowiemy Wam o kowalstwie artystycznym, dziedzinie, w której metal staje się płótnem, a młot i kowadło pędzlem i dłutem. Kowalstwo artystyczne to połączenie precyzyjnego rzemiosła z kreatywnością i wyrzuceniem estetyki. Zamiast narzędzi powstają tu dzieła, często funkcjonalne, ale i piękne. Bramy, kraty, balustrady, świeczniki, kinkiety, meble, a nawet figury i płaskorzeźby. Wszystko to może wyjść spod ręki kowala artysty. W tej dziedzinie liczy się detal, proporcja, symetria, ale też ekspresja. Stal może być surowa i brutalna, albo delikatna i finezyjna. Wszystko zależy od intencji twórcy. Kowalstwo artystyczne ma długą historię. Już w średniowieczu powstawały misterne kraty kościelne, ozdobne zawiasy do wrót i broni ceremonialnej. W renesansie i baroku kraty i ogrodzenia przybierały bardziej dekoracyjne formy, z motywami roślin, herbowymi, figuralnymi. Prawdziwy rozkwit kowalstwa artystycznego przyniosła jednak secesja. Wtedy to stal i żelazo zyskały nowy wymiar estetyczny. Secesyjne kraty, poręcze i balustrady przypominały pnącza, liście, kwiaty, fale, natura zakuta w stal. W Polsce kowalstwo artystyczne rozwijało się równolegle z architekturą. W Krakowie, Lublinie, Przemyślu czy Toruniu możemy do dziś podziwiać kraty, zawiasy, klamki, zamki i okucia o wysokiej wartości artystycznej. W okresie międzywojennym nastąpiło odrodzenie sztuki kowalskiej. Powstawały szkoły rzemiosła artystycznego, a twórcy zaczęli eksperymentować z nowoczesnymi formami. Dziś wielu polskich kowali artystów kontynuuje tę tradycję, łącząc klasykę z nowoczesnością. Ich prace zdobią kościoły, wille, parki, a nawet galerie sztuk. W kowalstwie artystycznym są istotne dwie rzeczy: forma i wykończenie. Metal może być gładki, młotkowany, oksydowany, patynowany, polerowany lub malowany. Można tworzyć iluzję miękkości, ruchu, lekkości. Paradoksalne w materiale tak ciężkim i tak twardym. Niektórzy kowale rzeźbią w metalu realistyczne twarze, inni tworzą abstrakcyjne konstrukcje, ale każdy z nich przekracza granice między sztuką a funkcją, tworząc coś niezwykle pięknego, często też pożytecznego i to jest po prostu coś pięknego, co są w stanie stworzyć. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym podcaście.